Nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu, część B, otoczenie jeziora Strzeszyńskiego. Bardzo proszę o przedstawienie tej uchwały.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, zaczynamy od propozycji autopoprawki, która wynika z tego samego faktu, co poprzednio, mianowicie ukazały się nowe akty prawne, które wpływają na planowanie przestrzenne. Kolorem czerwonym zaznaczony jest tekst, który jest dodany. Również zmiana występuje w załączniku mówiącym o rozstrzygnięciu uwag, które wpłynęły do planu. Treść tej autopoprawki już wcześniej został przekazany do Biura Rady. Chciałbym krótko przypomnieć historię. Prezentowaliśmy Państwu już ten plan na sesji. Został omówiony, następnie były rozstrzygane uwagi złożone do planu, uwagi nieprzyjęte przez pana prezydenta. Wysoka Rada postanowiła przychylić się do jednej z uwag, która treścią uwagi było zachowanie zagospodarowania określonego terenu zgodnie ze studium, a nie przyjęcie propozycji, która była proponowana, która była zapisana w projekcie, a mianowicie o zalesieniu tego terenu. Tak więc została wprowadzona poprawka polegająca na tym, że zostały przepisane ustalenia wynikające z obowiązującego studium. Uważaliśmy, że uwaga jest korzystna dla właściciela, bo zgodna z jego wolą, nie wpływa na żadne sąsiedztwo. W związku z tym po wpisaniu tej zmiany, tej korekty, poprowadziliśmy procedurę dalej. Po przekazaniu tego do wojewody, wojewoda stwierdził, że uwaga jest tego typu, że należy powtórzyć procedurę. Powtórzyliśmy procedurę, czyli łącznie z wyłożeniem do publicznego wglądu. Zostały złożone w terminie ustawowym trzy uwagi, z których dwie Państwu przedstawię z propozycją ich nieuwzględniania. Pierwsza uwaga złożona jest przez panie Aldonę Witkowską i Barbarę Górzyńską, które wnioskowały o przeznaczenie łąk i nieużytków, w tej chwili kolega będzie pokazywał, o przeznaczenie łąk i nieużytków pod lekką zabudowę rekreacyjną i przeznaczenie skrajnej części lasu przy ulicy Koszalińskiej na cele usługowe o niskiej zabudowie. Proponujemy tej uwagi nie uwzględnić, bo ideą opracowania tego planu dla tego obszaru było chronienie tego terenu przed zabudową. I tu konsekwentnie w związku z tym odmawiamy wprowadzenia tego zapisu. I druga uwaga złożona przez firmę ITE spółka z OO, to jest firma zajmująca się lokalizacją masztów anten telefonii komórkowych. W naszym planie zapisane jest, że można wykonać taką antenę, ale przy okazji wykonania wieży widokowej, która by służyła społeczeństwu i wykorzystanie tej wieży widokowej jako pewnego rodzaju fundamentu czy podstawy dla tej anteny. Zainteresowany, czyli spółka ITE, wnioskuje o to, aby wyrazić zgodę na budowę wolno stojącego masztu. Uważamy, że ze względów i krajobrazowych, czyli przede wszystkim ze względów estetycznych, nie należy wyrazić zgody na tego typu samodzielną konstrukcję i podtrzymujemy nasze ustalenia, które proponują lokalizację takiej anteny na wieży widokowej. Są to wszystkie uwagi, których pan prezydent nie uwzględnił i wnosi do Państwa o uchwalenie tego planu łącznie z odrzuceniem tych dwóch uwag. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Powyższa uchwała została skierowana do Komisji Rady Miasta i tak Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ją pozytywnie. 6 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące. Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji zaopiniowała pozytywnie. 5 głosów za, 2 przeciwne, 3 wstrzymujące. To są opinie komisji. W takim razie, czy w imieniu komisji ktoś jeszcze chciał się wypowiedzieć na ten temat? Pani radna Pałuczek w imieniu komisji? Nie. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się wypowiedzieć? Też nie. A zatem otwieram debatę indywidualną. Pani radna Magdalena Pałuszek, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, konsekwentnie troszeczkę popełniłam błąd, bo poprawkę skierowałam na komisji, tylko i wyłącznie do komisji. To spowodowało, że oczywiście szersze grono radnych, czyli cała rada nie miałaby możliwości zapoznania się z treścią, istotą i tak dalej. W związku z czym składam poprawkę do projektu uchwały w przedmiocie wyłączenia z granic planu miejscowego, tego planu miejscowego, terenu, który jak już wszyscy wiemy jest bardzo znany i wszystkim jakoś kojarzony, no i przede wszystkim sporny. Sporny z tego względu, że jak w samym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa skarżąca mówiła o tym, iż teren jest, plan jest przewidziany dla klina zieleni, natomiast ten teren nie jest klinem zieleni. Oczywiście argumentacja Miejskiej Pracowni Urbanistycznej jest nam znana, że to jest tylko nazewnictwo. Natomiast do rozwagi państwa to pozostaje, czy rzeczywiście można się przychylić do tej poprawki. Byliśmy, drodzy państwo, na terenie tym wraz z komisją przestrzenną. Każdy widział, że natura sama sobie to ukształtowała jako puste pole, a nie jako specjalną jakąś formę ochrony, którą sztucznie by się dzisiaj tworzyło. Ja już nie wnikam o istocie przeznaczenia, o meritum. Dla mnie teraz już są tylko i wyłącznie względy formalne. Opinia profesora Szewczyka jest dla mnie no tutaj właściwie absolutnie wiążąca, jest jednoznaczna. Wydaje mi się, że powinno się jej posłuchać. I tak jak kiedyś bywało, że uchwalaliśmy plany z takim zamysłem, że jest wątpliwość, ale zobaczymy, tak? Przekonamy się. Tak samo teraz ja jestem przekonana, że należy wyłączyć po to, żeby się przekonać o tym, iż jednak tak ta opinia jest słuszna i wiążąca. Dlatego pozostawiam do państwa rozwagi. Ja jestem świadoma tego, jakie to będą skutki, że wymagana jest zmiana uchwały podstawowej z 2005 roku, ale proszę nie być, że tak powiem, w jakimś błędzie myślowym. Nie grozi to w żaden sposób tym terenom, które już są objęte planami uchwalonymi. Dotyczy to Bogdanki i jeszcze jednego terenu. Z całą pewnością nie będzie to, że tak powiem, zmieniało, bo nawet jeżeli będziemy zmieniać teraz uchwałę z 2005 roku o granicach, no to oczywiście każda następna zmiana będzie dotyczyła tylko tego terenu, który jeszcze jest, że tak powiem, w projektowaniu, a nie ten, który już jest zaprojektowany. W związku z czym zmiana będzie dotyczyła dla tych terenów, które są jeszcze w dalekim opracowywaniu oraz tego terenu, który jest niewątpliwie sporny. No i nie chciałabym się po raz trzeci przekonywać. Wydaje mi się, że jest duże prawdopodobieństwo, że możemy się przekonać, iż tu będzie postępowanie odwoławcze, być może nawet uchylenie wojewody. Mamy spory spór, który ewidentnie tutaj widać. Ja się przeszłam, drodzy państwo radni, dwa dni temu, w niedzielę, piękne popołudnie. Przeszłam się po tych terenach, pomiędzy rozlewiskami, pomiędzy zasadniczym jeziorem, a rozlewiskami, które są mniejszymi jeziorkami. I rzeczywiście, tam w środku klina zieleni są tereny, które trzeba bezwzględnie chronić, a na których powstają różnego rodzaju zagrody, mniej lub bardziej zagrodowe. I tu jest absolutna potrzeba chronienia klina zieleni. Rada Miasta Poznania we wrześniu ubiegłego roku ustaliła, że to nie jest klin zieleni, że rzeczywiście studium inaczej to przeznacza, w związku z czym ten nieszczęsny teren tak naprawdę jest powodem pewnego ryzyka i wątpliwości, czy faktyczny klin zieleni będzie chroniony, a mógłby być za jakieś 2 miesiące, bo tyle trwało ponowienie procedury, za jakieś 2 miesiące mogłoby to z powrotem trafić do Rady i już bezspornie być uchwalone. Argumentację Państwo moją znają, dlatego składam na ręce Pana Przewodniczącego poprawkę. Tak? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Przemysław Foligowski.
Szanowny Panie Przewodniczący, myślę, że najlepiej będzie, jeżeli sami zainteresowani będą mieli szansę zaprezentować sytuację w Wysokiej Radzie, dlatego oddaję swój głos Pani Ewelinie Marcinkowskiej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za głos. Nazywam się Ewelina Marcinkowska, jestem właścicielką tego przedmiotowego terenu i chciałabym krótko powiedzieć, dlaczego chciałabym przeznaczyć ten teren pod zabudowę domków jednorodzinnych, a nie pozostawiać go rolą z bezwzględnym zakazem zabudowy. Dlaczego budownictwo jednorodzinne? Przede wszystkim działka ta leży w granicach miasta Poznania, przy ulicy Koszalińskiej, blisko komunikacji miejskiej. Działkę stanowią grunty rolne, na których nie ma praktycznie żadnej roślinności, zadrzewień, krzewów. Także taki grunt no, nie znajduje do końca uzasadnienia w granicach miasta wojewódzkiego. Tak wyglądała ta działka przed 2 laty. W zeszłym roku powstał tam dom, jeden dom. Dostaliśmy zgodę na zabudowę zagrodową. I następnie wystąpiliśmy o podział całej działki na działki po 3000 metrów. Jest 30 działek na tym terenie. Obecna nowelizacja ustawy zaproponowana przez ministra Omillera przewiduje automatyczne odrolnienie gruntów rolnych w granicach miasta. Także mój wniosek również pozostaje zgodnie z tendencjami ustawowymi. Tutaj wiem, że ważnym problemem jest kwestia infrastruktury i ona była podnoszona przy okazji takiej zabudowy jednorodzinnej. W ulicy Koszalińskiej biegnie rura wodociągowa o średnicy 300 mm, która wystarczająca jest dla osiedla kilkunastu domów. Jeśli chodzi o kanalizację, w pobliskiej ulicy Wałeckiej projektowany jest kolektor sanitarny. Tutaj może pokażę. Chodzi o, moja działka to jest ten trapez do góry. Czerwona linia to jest właśnie kolektor sanitarny. Jest kilka sposobów skanalizowania takiego osiedla. Byłoby albo wybudowanie przydomowych oczyszczalni ekologicznych, lub skanalizowanie całego osiedla, takie jakby wewnętrzne skanalizowanie i wybudowanie jednego zbiornika w tyle i zbiornik ten byłby oczyszczany przez zewnętrzną firmę, lub też podłączenie się do tego kolektora sanitarnego sfinansowane przez inwestora. Ja jestem gotowa ponieść ten koszt, także jeśli to będzie jedyny argument, dlaczego osiedle nie mogłoby powstać na tym terenie, to odpowiadam na pytanie, że mogę się podłączyć do kanalizacji miejskiej z własnych pieniędzy. Jest na sąsiedniej działce biegnie linia średniego napięcia. Dostałam opinię z energetyki, że nie ma technicznych przeszkód, żeby się podłączyć. Została już wyznaczona działka pod trafostację. I teraz czekam na analizę techniczno-finansową. Jeśli chodzi o gaz, również są dwie możliwości, albo od pana Gumnego, który dzierżawi motel i restaurację Oaza, która jest pobliska, lub też jest końcówka gazociągu w ulicy Lidzbarskiej. I również poniosę koszt podłączenia się do tego gazociągu. To nie jest problem. Wracając do Klina Zieleni i ochrony środowiska. Wybudowanie, została opracowana opinia ekologiczna przez profesora Mizgalskiego w 2000 roku i stwierdził on jednoznacznie, że nie ma przeciwwskazań dla przedmiotowej inwestycji. Wybudowanie takiego osiedla nie zwiększy znacząco procentowo zwiększenie liczby osób, które będą korzystały z pobliskiego jeziora. Nie wpłynie to na degradację środowiska. Co więcej, teren ten zostanie wzbogacony o zieleń towarzyszącą zabudowie jednorodzinnej. Wiadomo, w ogródkach przydomowych ludzie dbają o roślinność. Jeśli chodzi o powietrze, również to nie będzie miało znaczącego wpływu na stan powietrza, bo ogrzewanie gazowe nie spowoduje wielkich zanieczyszczeń. A bliskość ulicy Koszalińskiej również zmniejsza, powiedzmy, dojazd do tej działki, także też nie wpływa na spaliny. Jeśli chodzi o akustykę, działka ta znajduje się pomiędzy liniami, torami kolejowymi, a ulicą Koszalińską. I argument odnośnie hałasu. Ja proponuję dwa ekrany akustyczne. Już jeden ekran naturalny w postaci wału ziemnego powstaje od torów kolejowych. Będzie on obsadzony roślinnością. Natomiast od ulicy Koszalińskiej również przewiduję ekran akustyczny mieszany, przezroczysty z roślinnością. Poza tym w Poznaniu są przykłady, że są budowane osiedla wielokondygnacyjne przy torach kolejowych i jakoś nikomu to nie przeszkadza. Jeśli chodzi o roślinność, tak jak mówiłam, jest to pole bez żadnych zadrzewień. Wybudowanie osiedla nie wpłynie niekorzystnie na pobliski klin zieleni. A co więcej, no, zostanie wzbogacona ta roślinność właśnie o te przydomowe ogródki czy nasadzenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Poza tym, no, myślę, że też ważnym argumentem jest polityka zrównoważonego rozwoju. Miasto, jakim jest Poznań, chyba szczyci się taką polityką, istotą jej jest zapewnienie mieszkańcom miejsce zamieszkania w zgodzie ze środowiskiem, z tym, że no, człowiek jest priorytetem, dlatego powinniśmy dbać o komfort mieszkańców naszego miasta i dać im szansę mieszkać na pięknych terenach. Także pozostawianie takiej roli nieużytków w granicach miasta no, jest nieuzasadnione ani ekonomicznie, no po prostu wydaje mi się to nielogiczne. A poza tym w planowanym studium teren ten jest przeznaczony pod tereny sportów otwartych bez możliwości jakiejkolwiek zabudowy. To znaczy ja mam na własny koszt, nie wiem, wybudować boisko, nie móc grodzić tego, udostępniać ludziom prywatną działkę. Bo tak jakbym dotowała po prostu samorząd, który sam nie mógłby zapewnić mieszkańcom takich terenów otwartych, sportowych. Cała ta sprawa wiąże się z negatywnymi skutkami finansowymi dla miasta, ponieważ nieruchomość ta no, nie generuje żadnych dochodów dla miasta w obecnym momencie. Ja płacę podatek rolny w wysokości 340 zł na rok. Słyszałam dzisiaj, że miasto walczy z deficytem. No, myślę, że od 10 hektarów można więcej wyciągnąć podatku niż te 340 zł. A poza tym no, są jeszcze jakieś inne opłaty adiacenckie, planistyczne, jeśli byłby plan miejscowy. Także, a poza tym no, też mieszkańcy nie będą migrować do ościennych gmin, tylko zostaną w Poznaniu. Tak, i będą płacić podatki. A na sam koniec w planie i w studium jest ewidentne pogorszenie stanu dla mnie. Także ja będę występować o odszkodowanie do sądu. I no, spowoduje to kolejny wzrost deficytu w budżecie miasta. Ale tu mamy wypis z Agencji Własności Rolnej, kiedy działka 96 roku był zapis, że teren ten znajduje się, jest to grunt rolny z możliwością zabudowy w strefie trzeciej peryferyjnego, ekstensywnego zagospodarowania rolniczego, mieszkalnego, jednorodzinnego i rekreacyjnego. Także podkreślam to jednorodzinnego. I również pismo z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z 2003 roku powtórzyło ten zapis, czyli tak jakby zgodziło się z tym. A tutaj chcę przedstawić, co obecny projektowane studium przewiduje. I będzie to oznaczało, że nawet drugiego domu nie będę mogła postawić. Dla rodziców na przykład. I będę miała 10-hektarowy ogródek. I nie podoba mi się ten pomysł. I w planie miejscowym też jest również zakaz zabudowy. Także zwracam się z prośbą o uznanie poprawki radnej Pałuszek i włączenie tego terenu z planu. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, na początek zacznę od anegdoty. Otóż w zmianie studium jest taka kropka, która mówi, że można zbudować market na terenie koło ulicy Wrzesińskiej przy Krańcowej. Oczywiście dojazd jest tam fatalny, bo ulice są wąskie i ja sobie nie wyobrażam budowy tam marketu. Usiłowałem dowiedzieć się, na jakiej zasadzie ktoś tam zrobił kropkę, że tam ma być market, chociaż za Chiny dojechać tam nie można. Okazało się, że jedna z pracownic Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mieszka w pobliżu i stwierdziła, że nie ma gdzie robić zakupów. W związku z tym dobrze by było, żeby tam był market i zrobiła taką kropkę. To jeśli chodzi o fachowość Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, która tu jest wielokrotnie podkreślana. Natomiast, proszę Państwa, dziwimy się, że do Poznania nie przyjeżdżają inwestorzy, że nie chcą budować. No tak się składa, że mogą kupić działkę, na której będzie możliwość wybudowania fabryki, po czym jak kupią, my w studium stwierdzimy, że tam ma być park. Niestety, to, żeby byli inwestorzy w mieście, musi być pewna konsekwencja postępowania miasta. I nie może być tak, że obojętnie kto to będzie, czy zachodni inwestor, czy obywatel tego miasta, który kupuje grunt, wie co kupuje, nagle miasto mu to zmienia. Inna sytuacja, kiedy chodzi o cel społeczny, czy budowa trzeciej ramy, czy budowa ważnej ulicy, czy budowa ważnej szkoły, szpitala itd., itd. Nie może być tak, że kiedyś urbaniści stwierdzili, że to, z czym został ten teren kupiony, jest dopuszczalne, a dzisiaj się dowiadujemy nagle, że jednak nie zmieniamy koncepcję. Nie może być tak. Miasto musi być konsekwentne. Jeździliśmy w poprzednich kadencjach po Europie. W każdym mieście plan zagospodarowania już dawno funkcjonował i od dawna było wiadomo, co, gdzie ma się znajdować. A my nie powinniśmy zmieniać reguł w trakcie gry. No niestety, znam inwestorów, których przeczołgano tutaj i do końca nie mogli wybudować tego, co chcieli, chociaż wszelkie prawo na to wskazywali. Jak sprzedali grunt, to się okazało, że można wybudować. Pamiętna stacja Sortim, tak? Człowiek, polski inwestor kupił grunt, chciał wybudować stację paliw. Za Chiny nie można było tego ruszyć. Kiedy sprzedał działkę Orlenowi, stoi tam stacja paliw i nie ma żadnego problemu. I takich rzeczy jest więcej. Domki szeregowe, 8 działek, zamiana na rolne, 2 z rolnej na budowlane, 2 zostały i te biedaki nie mogły tego przez długi czas zamienić. Nie przychodzą do mnie, pewno w końcu się im to udało. Nie mówię już o pani Jemielicy, która kupiła grunt, miała pozwolenie na budowę i nie mogła wybudować na tym gruncie do dzisiaj. Nie może domu, choć ma pozwolenie na budowę, bo są drzewa i okazało się, że to nie jest teren za krzewiony, tylko zalesiony, w związku z tym wycięcie drzew to jest prokurator, mimo że ma wydane przez miasto pozwolenie na budowę. Tak funkcjonuje miasto. Mało tego, ja bym chciał tych zwolenników tego zapisu, czyli przeciwników tej poprawki, posłuchać za parę lat. Za parę lat na przykład, jakby się okazało, że uchwalimy, że pani nie może tam nic wybudować i nagle nam ktoś zaproponuje, żeby zgodzić się tam na, będzie już oczywiście inny właściciel terenu i zgodzi się i będzie nas ktoś starał się przekonać, że tam ma być zabudowa wielopiętrowa, na przykład bloki pięcio- czy sześciopiętrowe, co jak wiemy nie jest wykluczone, że za parę lat ktoś przyjdzie w imieniu jakiegoś dewelopera, który to kupi i nagle się okaże, że miasto stwierdzi, że tam buduje budynki wielorodzinne. Nie jestem zwolennikiem zmiany tego planu na to, żeby tam nie wiem co było można budować, ale jestem zwolennikiem utrzymania prawa, które mówi, co tam miało być i tak zostało to sprecyzowane w momencie kupna. I jestem za tym, żeby utrzymać i dlatego poprę tę poprawkę, bo przede wszystkim miasto musi być miastem prawa. A więc jeżeli ktoś decyduje się wyłożyć pieniądze, ktoś decyduje się coś w tym mieście zainwestować, to nie może być tak, że za chwilę mądre głowy stwierdzą, że nie, nie, bardzo przepraszam, pan nie kupił terenu pod budownictwo, tam będą boiska sportowe, pan se boisko wybuduje. No nie może w tym mieście tak być, bo nigdy nie będzie inwestorów, nikt nie zainwestuje w to miasto pieniędzy, bo nie może być czegoś takiego. I pytanie na koniec. Jeżeli nie przyjmiemy poprawkę, uchwalimy na tym terenie to, co proponuje MPU, jaki koszt możemy ponieść tego zapisu? Bo rozumiem, że będzie to ograniczenie władzy do tego gruntu, więc jeżeli ma być koszt, to bym chciał spytać się, jaki może być koszt, jeśli będzie tak radykalna zmiana. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, ta sprawa ciągnie się już przynajmniej na posiedzeniach Komisji Zagospodarowania Przestrzennego od ubiegłej kadencji i mamy oto do czynienia z taką dość zaskakującą sytuacją. Mianowicie prezydent MPU, które przyzwyczaiło nas do tego, że jeżeli dochodzi do emocji wokół spraw przestrzennych w tym mieście, przynajmniej w poprzedniej kadencji tak było, to najczęściej dochodzi na takim oto styku, że mamy inwestora, który chce zbudować mieszkania i mamy jakąś grupę lokalną, mieszkańców czy architektów, którzy mówią, że to jest teren zielony, czy że to jest teren cenny krajobrazowo i tam się nie powinno budować mieszkań. No i jest napięcie, jest dyskusja, są emocje, są dwie strony tej dyskusji. Ja zazwyczaj w takich dyskusjach, czy zawsze w takich dyskusjach bronię tego słabszego, czyli tego terenu zielonego. Tutaj natomiast obserwujemy takie, no właśnie, zaskakujące zjawisko, mianowicie jest ten inwestor, jest miejsce, które nie jest terenem zielonym, nie jest klinem zieleni, nie jest cenne krajobrazowo, a nasz prezydent i MPU mówi, broń Boże, nie zabudować tego terenu. No i znowu jest napięcie, są emocje, są dwie strony, tylko sytuacja jest o 180 stopni odwrócona. I to zwróciło naszą uwagę już na jesieni ubiegłego roku, kiedy no po raz pierwszy usłyszeliśmy od służb pana prezydenta, który przecież nie przyzwyczaił nas do tego pan prezydent, że jest jakimś rozszalałym ekologiem, który broni każdego skrawka ziemi przed zabudową, tylko raczej zachęca nas o to, żebyśmy w klinie zieleni na terenie Bielnik coś tam pobudowali, a to w innym miejscu tego samego klina zieleni bloki postawili, a tutaj nagle w miejscu, które nie jest klinem zieleni, broń Boże, tych 30 domów, prawda, nie można postawić. Najpierw proponowano nam, żeby to w ogóle, znaczy mówiono nam, że to jest klin zieleni. Kilka tygodni trwało przekonywanie służb, że to nie jest klin zieleni. Proszę Państwa, apeluję o to, żebyśmy przegłosowali tą poprawkę, którą zgłosiła Pani Radna i wyłączyli to miejsce z klinu zieleni. ponieważ mamy już w Poznaniu, poza innymi argumentami, które tu już dzisiaj padały, chciałam także zwrócić uwagę na to, że tutaj także dochodzi do pewnej sytuacji potocznie nazywanej Kulczyk Parkiem, w którym także była taka oto sytuacja, że urząd opublikował ogłoszenie, w którym napisał, że sprzedaje park, podczas gdy niecały ten teren był parkiem. W tej chwili proponujemy też nazwać część terenu, która nie jest klinem zieleni, klinem zieleni. I rzeczywiście, kiedy szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest ten opór, to można sobie wyobrazić, patrząc na inne przykłady, to o czym mówił pan radny Grześ, czy to o czym mówili przedmówcy, że oto za parę lat zmienia się właściciel, no i nagle okazuje się, że no przecież to nie jest klin zieleni, no przecież tam nie ma żadnych wartości krajobrazowych, no przecież tam nie ma przyrody, której należałoby, którą należałoby chronić, no to pobudujmy tam te bloki, tak? Pobudujmy, ale w tej chwili trwa, prawda, obrona przed możliwością zabudowania dobrym budownictwem, pasującym do otoczenia, parterowym budownictwem, rozproszonym, etc. I wreszcie, proszę Państwa, jest jeszcze jeden aspekt, który tutaj dzisiaj został poruszony przez panią Marcinkowską, kiedy wspomniała o zmianach ustawowych. Rzeczywiście zapowiedziane zmiany ustawowe są takie, że tereny rolne w granicach miast będą odrealniane. Natomiast tu się proponuje dzisiaj utwierdzenie sytuacji nierównego traktowania podmiotów, bo oto co się dzieje. W działaniach urzędów, w zamierzeniach studium są tereny, które mają być odrolnione, ale są tereny, które nie mają być odrolnione. Natomiast wśród tych terenów pozostawionych jako rolne, ten na przykład teren ma być zapisany, że jest wyłączony, że jest bezwzględny zakaz zabudowy. Czyli po wejściu w życie zmian ustawowych ten teren nadal będzie miał obciążony zapisem zakaz zabudowy, podczas gdy inni właściciele terenów rolnych będą mieli te tereny odrolnione. No to nie jest, proszę Państwa, równe traktowanie podmiotów i równe traktowanie właścicieli. I wreszcie co się dzieje? Jest Rada Osiedla działająca na tym terenie, która od pewnego czasu, dzisiaj Państwo dostaliśmy dzisiaj wszyscy pisma w tej sprawie, Rada Osiedla Strzeszyn, która broni części Strzeszyna przed zabudową blokową. Apeluje do pana prezydenta, żeby nie dopuszczał zabudowy blokowej przy tej samej ulicy, kawałek wcześniej. Służby pana prezydenta MPU planują wprowadzenie przy tej samej ulicy 15 tysięcy nowych mieszkańców w blokach, prawda? A tutaj trwa jakaś taka zmasowana ze strony urzędników obrona tego kawałka gruntu przed możliwością wprowadzenia się tam, nie wiem ilu, 150 osób. I czy to jest równe traktowanie podmiotów? Tu się wydaje, że granicą tych terenów, które mogą być zabudowane, a tych terenów, które nie mogą być zabudowane, nie są wcale, nie stanowią tej granicy wartości przyrodnicze, nie stanowią tej granicy wartości krajobrazowe, tylko granice własności stanowią te granice. Tego typu dywagacje, jakie zaczął pan radny Michał Grześ, są, no same się narzucają. Same się narzucają. Jak będziemy omawiać za chwilę na studium tereny Moraska, to zobaczycie Państwo, jak wdzięczne pole do takich analiz dostarczą tereny Moraska, gdzie to samo pole, ta sama działka, linii własności, część jest przeznaczana pod zabudowę, a część jest chroniona jako cenny teren przyrodniczy. I granice stanowią linię własności. Także proszę Państwa, no, najbezpieczniej byłoby przegłosować, że tego terenu nie włączamy w ten klin i zostawiamy sprawę otwartą. Za chwilę będziemy omawiać studium, będziemy decydować o tym, co się z tym terenem będzie rzeczywiście działo. Natomiast nie powtarzajmy sytuacji niejasności, niejasnego nazewnictwa. Potem mamy takie sytuacje zupełnie niepotrzebne, jak rozprawy sądowe w sprawie Kulczyk Parku. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szynkowski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, przed momentem miała rzecz tutaj miejsce, nie wiem czy bezprecedensowa, bo jestem zbyt krótkoradnym, ale wysoce niestosowna. Mianowicie pan przewodniczący Kręglewski, podchodząc do przedstawicieli naszego klubu, powiedział, że rzecz śmierdzi na kilometr korupcją. Ja chciałem oficjalnie zażądać natychmiastowych przeprosin od pana przewodniczącego Kręglewskiego, ponieważ uważam, że jest to skandaliczna wypowiedź, oskarżanie jakichkolwiek radnych bez posiadania dowodów o tak poważne przestępstwo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz jako kolejny zapisałem się do głosu ja i w związku z tym kilka uwag. Przy takim podejściu, jak słyszę, niektórzy radni prezentują, mam wrażenie, że pod znakiem zapytania staje w ogóle cały proces planowania przestrzennego. Bo jeśli mamy wychodzić z założenia, że każdy w tym miejscu, gdzie ma swoją własność, którą szanuje, może zbudować to, co chce, to myślenie o konsekwentnym i planowanym kształtowaniu kierunków rozwoju miasta nie ma sensu. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy o fragmencie miasta, w którym dookoła nie ma żadnej zabudowy i nie ma prawie żadnej infrastruktury. Z jednej strony likwidujemy miejską zlewnię Szamp, a z drugiej strony, ponieważ tak niektórzy uważają, mówimy, że w tym miejscu niech się wybuduje kolejne Szambo. W związku z tym bądźmy konsekwentni. To pierwsza uwaga. Druga uwaga dotycząca wypowiedzi, która tu wcześniej padła, na temat również konsekwencji w przeznaczaniu terenów. Mam wrażenie, że w planowaniu przestrzennym też chodzi o to, że decydujemy nie raz na zawsze i na wieczność, co będzie na jakimś terenie się działo, tylko na pewien najbliższy okres czasu. To, że w tej chwili zdecydujemy na przykład, że ten teren nie podlega zabudowie, nie znaczy, że za jakiś czas, kiedy cała infrastruktura techniczna i kierunek rozwoju miasta w tą stronę będzie się rozwijał, to zmieni się przeznaczenie tego terenu również pod zabudowę. Ale to nazywam świadomym i kontrolowanym planowaniem. I teraz, jeśli mówimy dokładnie o tej działce, to chciałbym zwrócić uwagę, że warunki do tej pory istniejące nie polegały na zbudowaniu osiedla domków jednorodzinnych, tylko z racji tej, że był to, czy jest do tej pory teren rolny, możliwa jest zabudowa zagrodowa, czyli można tam zbudować gospodarstwo rolne, budynek mieszkalny z budynkami gospodarczymi. Czy mam rozumieć, że państwo po prostu podtrzymują intencje zbudowania gospodarstwa rolnego i będą prowadzili na tym terenie gospodarstwo rolne? Nie, z deklaracji wynika jasno, że państwo oczekują przekształcenia tego terenu na teren budowlany, żeby wybudować osiedle domków jednorodzinnych. My musimy odpowiedzieć na to pytanie zgodnie z pewną logiką i z konsekwencją w stosunku do innych decyzji, czy z punktu widzenia rozwoju miasta decyzja, żeby na tak oddalonym miejscu, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia kanalizacji, mamy się zgodzić na to, żeby rozwijać miasto. To jest pytanie, przed którym stoimy i to jest pytanie, na które musimy odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Jako kolejny zapisał się pan radny Wojciech Kręglewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest to wypowiedź w imieniu komisji, która w tym zakresie podjęła decyzję popierającą projekt uchwały i która zadecydowała, aby odrzucić wniosek pani radnej Pałszek o wydzielenie konfliktowego terenu z opracowania. Proszę Państwa, 5 lipca mija termin ochrony całego terenu objętego opracowaniem, czyli znacznej części północno-zachodniego klina zieleni. Jeżeli do 5 lipca nie uchwalimy uchwały zabezpieczającej interesy miasta na tym terenie, po 5 lipca każdy właściciel gruntu rolnego na tym terenie będzie mógł wystąpić z wnioskiem o warunki zabudowy dla działki siedliskowej i zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem takie pozwolenie, takie warunki otrzyma i będzie mógł w dalszej konsekwencji uzyskać zezwolenie na budowę. Właśnie na bazie takiego chromego prawa pani Marcinkowska uzyskała zezwolenie na budowę na działkę siedliskową, na działkę, która w zamiarze miała służyć do obsługi gospodarstwa rolnego, bo taka była idea przyświecająca tworzeniu tego prawa. Natomiast, że ono zostało stworzone przez nasz szanowny parlament w taki, a nie inny sposób, to powód do tego, że miasto praktycznie nie ma władztwa na terenach rolnych, jeżeli te tereny rolne nie są uprzednio zabezpieczone prawem lokalnym, czyli prawem miejscowym. Ja bym chciał przypomnieć tym radnym, którzy w tej chwili wypowiadają się za rozwiązaniem konkretnym, w tym konkretnym przypadku, a jestem gotów przedstawić na to dowody, że w trakcie debaty nad studium mieliśmy do czynienia z dużą ilością podobnych wniosków, w których zainteresowani posiadacze gruntów rolnych na terenie miasta Poznania występowali o to, żeby im na tych gruntach rolnych umożliwić im zabudowę mieszkaniową. I słusznie komisja we wszystkich tych sprawach, w których teren rolny był zlokalizowany w dużej odległości od zabudowań, konsekwentnie mówiła nie. I chcę udowodnić, że we wszystkich tych przypadkach zarówno pani radna Kretkowska, jak i pani radna Pałszek konsekwentnie głosowały za taką filozofią. Tak samo jak ja, ewentualnie w kilku przypadkach wstrzymały się te panie od głosu. Nie rozumiem tej niekonsekwencji. W momencie, kiedy tutaj uchwalimy prawo do zabudowy na tym terenie, tracimy jako Rada Miasta moralne prawo do odmowy zabudowy na pozostałych terenach rolnych. Ja nie jestem osobą, która zgadza się na to, że na skutek lobbingu prowadzonego tutaj w sposób intensywny od dłuższego czasu poddam się procedurze, która będzie inna dla jednego obywatela miasta Poznania, a inna dla drugiego obywatela miasta Poznania. Jestem tutaj na straży, żeby każdy obywatel w tym mieście był traktowany w sposób identyczny. Stąd moje oburzenie, za które przepraszam kolegów z PiS-u, ale była to wypowiedź w kuluarach emocjonalna, natomiast niestety zgodna z moim obecnym poczuciem, odczuciem w tej sprawie. Proszę mi wybaczyć. Natomiast mam nadzieję, że Rada Miasta nie podda się temu lobbingowi, który w sposób nieuprawniony od dłuższego czasu jest realizowany na tej sali i podejmie decyzję słuszną dla tego miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Pan przewodniczący Kręgnewski już nie pamięta, jak pół roku temu w takich samych emocjach na tej sali walczył o to, żeby zabudować budownictwem blokowym, mieszkaniami, jak to się nazywało, dla młodych ludzi, którzy czekają na mieszkania, klin zieleni na Dolnej Wildzie. I używał pan wówczas zupełnie innych argumentów, żeby nas do tego przekonać, tak samo jak podobnych argumentów pan używał, żeby przekonać Radę do zabudowy Bielnik, także klin zieleni. Na szczęście tą krucjatę pana Kręgnewskiego, żeby klin zieleni zabudować w rejonie targowiska Dolnej Wildy i Stadionu Warty, pan Kręgnewski przegrał, bo tylko dwóch radnych było za to. Dlaczego pan Kręgnewski używa nieprawdziwych argumentów? Przecież tu nie mamy do czynienia z sytuacją, w której jest absurdem zabudowanie tej ziemi. Przecież słyszymy, że tam jest ta infrastruktura. Dzisiaj usłyszeliśmy, jeżeli ja dobrze usłyszałam, że tą kanalizację nie szamba, tylko kanalizację, ten inwestor chce zaprowadzić na własny koszt. Przecież zazwyczaj inwestorów, którzy w zakresie zabudowy mieszkaniowej proponują znacznie mniej miastu, tutaj się chołupi. I tu mamy dopiero do czynienia z nierównym traktowaniem podmiotów, bo właśnie mamy inwestorów, których się traktuje tak i mamy inwestorów, których się traktuje inaczej w sytuacji podobnych warunków lokalizacji. Nawet usłyszeliśmy tutaj z ust urzędników dzisiaj, czy pana Kręglewskiego, że to nie miejsce jest nieodpowiednie do zabudowy, ponieważ można sobie wyobrazić, pan Kręglewski mówi, że za parę lat tam będzie dopuszczono zabudowę. Czyli za parę lat, jak ten inwestor zmuszony zakazem zabudowy odsprzeda ten grunt, to okaże się, że na tym gruncie można budować nie tylko parterowe domy na bardzo dużych działkach, ale intensywną zabudowę blokową. Tak jak ten urząd już dzisiaj proponuje trochę wcześniej, przy tej samej ulicy, przy tym samym lesie. I tylko mamy taką sytuację, że Rada Osiedla Strzeszyn jest za tym, żeby zabudować ten teren, o którym dzisiaj mówimy, tymi parterowymi blokami.
Dziękuję bardzo. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Panie przewodniczący Kręglewski, którego pana tutaj nie widzę. Jak nie można argumentami, to najlepiej zarzuty zrobić lobbingu, prawda? Ten lobbing polega na tym, że ktoś zupełnie bezsilny przychodzi do rady, przychodzi publicznie i prezentuje publicznie swoje argumenty. Jeżeli pan będzie próbował w ten sposób dyskwalifikować, to rzeczywiście daleko nie ujedziemy, bo będziemy się śledzić. Będziemy analizować każdy ruch, każde słowo i to nie będzie uzasadnione. Pani Kretkowska powiedziała przed chwilą, gdzie był klin zieleni, gdzie są przeciwwskazania hydrologiczne i tak dalej, i tak dalej. Ale nie będę się nad tym rozwijać, bo nie będę do takiego poziomu się sprowadzać, żeby lobbingiem kogoś obarczać. Ja powiem to, co Państwo tutaj widzicie. Usłyszeliśmy, że tu nie ma infrastruktury. W pewnym zakresie jest. Rzeczywiście kanalizacji nie ma. Ale jeżeli pan prezydent i Miejska Pracownia Urbanistyczna mówią, że absolutnie nie będziemy szamp robić i wychodzimy z szambowania miasta, to po co jest ten zapis w paragrafie 14? To po co on jest? Ten plan miejscowy zakłada, przewiduje szamba albo oczyszczalnie ścieków miejscowe już teraz, do czasu, kiedy przyjdzie kanalizacja. Oczywiście. Inwestor sam powiedział, że jest skłonny coś takiego zrobić. I powtarzam pytanie z tygodnia wstecz z posiedzenia komisji. Jeżeli miasto uważa, że nie wolno przeznaczać pod inwestycje terenów nieskanalizowanych, to proszę mi powiedzieć, co w takim razie z naszym kempingiem, który jest w połowie drogi pomiędzy ulicą Wałecką, gdzie kończy się kanalizacja projektowana, a terenem pani Marcinkowskiej. Mówmy na fakty, na argumenty, które po prostu zadają nam wszystkim pytania. To nie jest filozofia jakaś. Jeżeli tu nie może być zabudowy, bo nie ma infrastruktury, to co robi ten zapis? I jeszcze mogłabym powiedzieć dalej. Proszę poczekać. Dla kogo jest ten zapis? Jeżeli nie może być zastosowany wobec pani Marcinkowskiej, to dla kogo jest ten zapis w załączniku do uchwały o tym, że inwestycje mogą być sfinansowane w takie sposoby, jak tutaj jest podane, a zwłaszcza w punkcie trzecim. Inwestor deklaruje, mówi, wystarczy tylko podpisać umowę i powiedzieć inwestorze, tyle ci wolno, więcej nie. Natomiast zostawianie czegoś na kiedyś, na jakoś, to panie przewodniczący Kręglewski, w stosunku...
Dziękuję bardzo. Kolejny głos zabierze pani radna Jadwiga Rotnicka.
Ja mam właściwie tylko, panie przewodniczący, krótkie pytanie, bo w tych emocjonalnych i powtarzających się wypowiedziach właściwie nic nowego już nie ma. Tylko chcę sobie uświadomić, kiedy padł wniosek pani Magdaleny Pałuszek o wyłączeniu tego terenu z granic planu i kiedy było to głosowane, bo ja sobie nie mogę przypomnieć w tej chwili. Tylko chciałabym odpowiedź taką, bo przewodniczący komisji powiedział, że ten wniosek Komisja Planowania Przestrzennego odrzuciła o wyłączenie z planu tego fragmentu działki. Kiedy to było, tak? Chciałabym się tego dowiedzieć. I tylko takie mam pytanie. Dziękuję.
Ja takiej informacji tutaj nie mam. Pan radny Michał Grześ.
Ponieważ w późniejszych wypowiedziach, łącznie z tymi potem prywatnymi, za które przepraszał pan radny Kręglewski, myślę, że została część mojej wypowiedzi niezrozumiana. Otóż ja i moi koledzy jesteśmy za zachowaniem prawa nabytego, czyli za zostawieniem zapisów, które do tej pory obowiązywały na tym terenie. Jeżeli wobec tego byłaby taka możliwość zapisania w planie, który mamy dzisiaj uchwalić, przepisania tego z poprzedniego planu odnośnie tego terenu, oczywiście nie będziemy głosować poprawki pani radnej Pałuszek. Nie jest naszą intencją zwiększanie praw, które mogłyby się wiązać z tym gruntem, a przyjmuję tutaj argumentację, że nieuchwalenie czy wyłączenie z tego terenu, z planu mogłoby spowodować zwiększenie, bo w tym momencie nie ma ochrony prawnej, faktycznie można wybudować co się chce. I takiej intencji nie mamy, ale mamy intencję jednoznaczną. Zachowanie dotychczasowego zapisu dla tego gruntu, ponieważ nie wyobrażam sobie, że nagle każe się tą działkę zalesić. Jeśli zostanie dotychczasowy zapis, oczywiście nie mamy żadnych zastrzeżeń. Jedynym naszym zastrzeżeniem jest ochrona praw nabytych. Ja przypomnę jeszcze sprawę Landbudu z poprzedniej kadencji, też niepotrzebnie, żeśmy tam utrudniali ludziom życie. Także tylko taka jest intencja. Jeżeli taka autopoprawka by była, to momentalnie głosujemy tę uchwałę.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, gdyby ktoś słuchał z zewnątrz tej dyskusji, to pewnie by uwierzył, że naprawdę chodzi o ochronę jakichś terenów, ochronę środowiska. Szanowni państwo, myślę, że problem tej pani polega na tym, że nie jest na liście ulubionych deweloperów w mieście. Na Ratajach, gdzie był teren pod park, można wykroić z tego parku, rozwalając całkowicie jego zwartość, kawałek, który chce się oddać panu Wechcie. Tutaj nie można zachować stanu obecnego, tak? Gdzie jest ta równość obywateli w ich traktowaniu przez urząd? Bo ja jej szczerze mówiąc nie widzę. Dziękuję bardzo.
Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Odpowiadając panu radnemu Michałowi Grzesiowi, tak jak dzisiaj to było szybko przedstawione przez panią Marcinkowską, kiedy ten grunt był kupowany, można tam było na działkach 3000 metrów lub większych stawiać domy, które rzeczywiście były tą tak zwaną zabudową siedliskową. Dzisiaj na terenach rolnych ten zapis o zabudowie siedliskowej nie obowiązuje, natomiast to, co prezydent proponuje, to zapisać bezwzględny zakaz zabudowy. Czyli co możemy zrobić? Możemy wyłączyć ten teren z tego planu zgodnie z wnioskiem pani radnej Pałuszek. Wtedy to nadal będzie ziemia rolna i ewentualnie ustawodawca zdecyduje, co dalej z ziemią rolną w granicach administracyjnych miasta Poznania na równych zasadach. A możemy, jeżeli by ten wniosek nie przeszedł i chciałam taki wniosek zgłosić, po prostu wykreślić ten zapis bezwzględny zakaz zabudowy i pozostawić tak, jak jest ziemia rolna. I też niech ustawodawca zdecyduje i na równych zasadach wtedy wszyscy właściciele ziemi rolnej, jeżeli będą ulegały przekształceniu ziemi rolne, na równych zasadach. Natomiast to, co jest nie do przyjęcia w tej propozycji planu, to nierówne właśnie traktowanie podmiotów, to wprowadzenie zakazu zabudowy, którego nie było w momencie zakupu tej działki. Odpowiadam panu Michałowi Grzesiowi. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Magdalena Pałuszek.
A ja państwa poinformuję o jeszcze czymś, co jest bardzo ciekawe dla przyszłej naszej pracy i dla planowania. Pani Marcinkowska wniosła o warunki zabudowy, to prawda, nikt tego nie ukrywa. Otrzymała oczywiście postanowienie o zawieszeniu postępowania, odwołała się od tego i 16 stycznia otrzymała postanowienie SKO. Nie będę czytała całego. Oczywiście SKO uchyla całe postanowienie o zawieszeniu postępowania i podaje w uzasadnieniu. Jeden fragment jest bardzo istotny. Organ pierwszej instancji nie wykazał jednak, iż uchwała została opublikowana w dzienniku urzędowym, co jest warunkiem jej obowiązywania. Proszę Państwa, ta decyzja się uprawomocniła. Miasto Poznań tej decyzji nie zaskarżyło. W związku z czym miasto Poznań jako organ niższego rzędu ma obowiązek przestrzegać decyzji i rozstrzygnięć wyższego rzędu. Jeżeli my dzisiaj tego nie przestrzegać nie będziemy, jeżeli dzisiaj skończy się to negatywnie dla państwa Marcinkowskich, to automatycznie mamy skargę do WSA i będą się w niej powoływać na powagę rzeczy osądzonej. Będzie spór co do tego, czy uchwała z 2005 roku w ogóle obowiązuje, bo według SKO nie obowiązuje. I jak się sąd WSA ustosunkuje do tego, że uprawomocniona decyzja ma być teraz podważona, bo miasto Poznań zapomniało, nie chciało, stwierdziło, że będzie bezczynne, tak samo jak było bezczynne w zakresie odpowiedzi. Ja się pytam, gdzie jest ustosunkowanie pana prezydenta do opinii profesora Szewczyka? Jest wniosek pana przewodniczącego Ganowicza. Jest wniosek pana przewodniczącego Kręglewskiego. Brak jest odpowiedzi. I za chwilę będzie kolejna skarga na bezczynność. Proszę państwa, to nie chodzi o to, że jest tu jakiś szalony bój. I ja panu odpowiem, panie przewodniczący Kręglewski, że gdybym ja była w stanie czasowo i fizycznie kontrolować i sprawdzać wszystkie plany miejscowe w kontekście zarzutu, jaki pan ustosunkował wobec mnie i pani Kasi Kretkowskiej w kontekście studium, to ja na pewno bym szukała takich wątpliwości wszędzie. Ale nie mam możliwości. Ta sprawa jest w jakiś sposób priorytetowa i precedensowa. I jeżeli to się tutaj nie rozstrzygnie, to się rozstrzygnie w ciągu pół roku, roku w sądzie. I zobaczymy, jak się do tego ustosunkuje. A co, jeżeli będzie racja po stronie SKO? A co, jeżeli wszystkie plany miejscowe, które nie zostały opublikowane, wywołane, uchwały wywołujące plany miejscowe, nie zostały opublikowane w dzienniku urzędowym? Jeżeli podejmujemy uchwały bez podstawy prawnej, może byśmy się zastanowili. A ja powiem na koniec tak. Ta decyzja, proszę Państwa, jak już powiedziałam, nie została zaskarżona. Natomiast Wydział Urbanistyki i Architektury wydał jak ślepy i głuchy dokładnie taką samą decyzję o zawieszeniu postępowania. W ogóle się nie ustosunkował do tego, co powiedział organ wyższego rzędu. Ma to po prostu w nosie, bo Urząd Miasta Poznania nie musi stosować się do prawa.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Kęglewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, najpierw odniosę się do tego, co powiedział pan radny Napieraj. Wprawdzie urząd powinien w tej sprawie się bronić, ale z racji tego, że znam doskonale okoliczności związane z inwestycją pana Wechty, spróbuję panu radnemu Napierajowi odpowiedzieć. Otóż pan Wechta skorzystał dokładnie z tego samego wytrycha, z którego korzysta pani Marcinkowska. Pan Wechta kupił grunt w przetargu od syndyka masy upadłościowej i na podstawie zasady dobrego sąsiedztwa zrealizował swój zamiar w postaci uzyskania warunków zabudowy. Prawo w Polsce jest tak skonstruowane, że miasto nie ma żadnych możliwości zablokowania tego typu decyzji. Chciałbym powiedzieć, że wszystkie grunty rolne na terenie miasta Poznania posiadają dokładnie taki sam status jak grunty pani Marcinkowskiej. I na zasadzie działki siedliskowej można dokonać podziału na działki 3000 metrów i wybudować domy jednorodzinne. Tylko wówczas po co zabiegać o jakikolwiek porządek urbanistyczny w mieście, zlikwidować służby urbanistyczne i niech obywatele sami decydują, gdzie chcą wybudować i jak chcą wybudować. Ja nie chciałbym żyć w takim mieście, gdzie by tego typu decyzje w taki sposób zapadały. Tam, gdzie grunt rolny nie jest wyposażony w plan miejscowy, który jest prawem miejscowym, podlega ogólnej zasadzie, że można go podzielić na działki siedliskowe i wybudować tam domy. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę na jedno, podejmując, zgadzam się z Panią Radną Pałszek, podejmując bezprecedensową decyzję w tej sprawie, stwarzamy furtkę dla wszystkich innych właścicieli gruntów rolnych w Poznaniu. Czy będziecie mieli moralne prawo odmówić tym rolnikom i właścicielom tych gruntów tej samej drogi dochodzenia do gruntów pod zabudowę, jak to w przypadku pani Marcinkowskiej? Nie będziecie mieli takiego moralnego prawa, jeżeli chcecie stosować zasadę, która powinna obowiązywać nas zawsze. Stosowania równej miary wobec wszystkich obywateli w tym mieście. I tu jest ten problem, z którym ja próbuję dyskutować.
Dziękuję. Pani Radna Magdalena Pałuszek.
Panie Przewodniczący, jednym się udało, innym nie. Ustawa, projekt od dawna zresztą w kuluarach, wśród inwestorów, wśród zwykłych ludzi mówi się o tym, że archaizmem jest rola w takiej postaci. Uchwalanie dalej roli bez zakazem zabudowy jest tak naprawdę z naszej strony chowaniem głowy w piasek, bo dobry gospodarz, widząc zmiany, widząc co się dzieje, powinien to uregulować tak, żeby był i wilk syty, i owca cała. Jeżeli, i to nie jest projektowanie pani Marcinkowskiej, jeżeli w 96 roku w planie ogólnym, miejscowym planie ogólnym był taki, a nie inny zapis, to nie jest projektowanie obywatela. To było projektowanie Rady Miasta Poznania z trzech kadencji wstecz. I tylko o tym jest mowa. O tej różnicy. To pytanie, które jeszcze nie uzyskało odpowiedzi pana Grzesia. Moje pytanie. Co z ustosunkowaniem się do opinii prawnej profesora Szewczyka, który jest niekwestionowanym autorytetem także dla miasta Poznania w wielu opiniach prawnych. I nie używajmy takiej argumentacji, że teraz to dopiero chcemy zrobić porządek, bo prawdziwy porządek robi się wtedy, kiedy się słucha, analizuje także kwestie prawne wstecz i widzi się, jakie mogą być tego konsekwencje. A czyż naprawdę, tak między nami mówiąc, co się tam stanie, jeżeli 150 ludzi tam zamieszka, tak? Zostawi pieniądze tutaj w mieście Poznaniu i być może wtedy odpadnie argument, że miasto nie ma pieniędzy na dalszą infrastrukturę. To jest jakieś zaklęte koło. My mamy takie instrumenty jako miasto, jako Rada Miasta Poznania, żeby nie dawać wszystkiego, co każdy sobie chce, ale musimy pamiętać o tym, że nie możemy władztwa takiego bezwzględnego stosować, bo tak jak powiedziałam, miasto Poznań ma kilometr dalej grunty, gdzie grunty planuje w studium zabudować wysokimi blokami. Jeżeli potrzeba jest terenów zielonych, to w pierwej niech miasto zalesia swoje tereny, bo tam nie będzie płaciło odszkodowań.
Dziękuję. Pani Radna Kretkowska.
Kręgleskiego, już nie chciałam zabierać głosu, ale po tym głosie pana Kręgleskiego no jestem zmuszona, bo jak się słucha pana Kręgleskiego, to gdyby się sprawy nie znało, to nawet by człowiek mógł pomyśleć, że ten facet ma rację. Tylko jak się zna sprawę, to po prostu się nóż w kieszeni otwiera, proszę państwa. Proszę państwa, jest tak, że oczywiście, że Rada Miasta jest od tego, żeby zdecydować, które tereny w tym mieście mają taką wartość czy przyrodniczą, czy krajobrazową, że nie powinny być przekazane pod zabudowę. To powinna robić Rada Miasta. Tu rolne, nierolne, także w wypadku ziem rolnych. Tutaj mówimy cały czas, że nie chodzi o wartości przyrodnicze, to nie jest klin zieleni, nie chodzi o wartości krajobrazowe, bo samego terenu, bo ich nie ma. Także pan Kręglewski mówi, że w przyszłości może będzie można ten teren zabudować. No, krajobraz się tam nie zmieni. Czyli nie o ten grunt chodzi, nie o wartość gruntu, krajobrazowo-przyrodniczą wartość. Czyli o co tutaj chodzi? Proszę państwa, bo tego jeszcze dzisiaj nikt nie powiedział. Jeżeli będzie więcej gruntów przeznaczonych pod budownictwo, to spadną ceny mieszkań. Jak spadną ceny mieszkań w tym mieście, to będzie korzystne dla mieszkańców, dla nabywców, ale będą mniejsze zyski dla deweloperów czy dla tych, którzy budują te mieszkania. Więc jak się ograniczy podaż gruntów, tak jak się to proponuje dzisiaj także w studium zrobić, to będą większe zyski dla tych deweloperów, którzy będą mieli odrolnione grunty, czy uruchomione grunty. I to jest niekorzystne dla mieszkańców. I to jest niekorzystne dla miasta. I takich przykładów, proszę Państwa, jest więcej. Takich przykładów jest dużo w studium. I nieprawdą jest, że ja, czy tam ktoś inny, dopiero zaczynamy pracę nad studium. I będziecie Państwo widzieć tą nierówność traktowania podmiotów. Poczekajcie, dojdziemy do Mrazka. Ale pan Kręglewski jest bardzo zaniepokojony, że radni chcą pracować nad studium i chciałby, żeby radni odrzucili wszystkie wnioski bez zastanawiania się jeszcze najlepiej, żeby ono przeszło w takiej postaci nierównego traktowania podmiotów, w jakiej ono jest zaplanowane. I to jest niekorzystne dla mieszkańców także dlatego, że oznacza mniejszą podaż gruntów pod zabudowę. Takich gruntów, które mogły pójść pod zabudowę. A jak się teren odralnia, proszę Państwa, to jest renta planistyczna. To miasto zyskuje rentę planistyczną. Tak? To nie jest tak, że robimy prezent. Tak? Cały czas słyszymy, że jest za mało gruntów pod zabudowę, że ludzie się wyprowadzają poza miasto. Mamy tutaj przykład kogoś, kto chce zbudować parterowe, ładne domy na peryferiach miasta. Ani to nie generuje ruchu samochodowego. Jeszcze mówi, że zbuduje dla osób starszych, prawda, że to są w założeniu parterowe, że będą dostępne. I o co tutaj chodzi? O co ten bój?
Dziękuję, pani radna Rotnicka.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja tej dyskusji się przysłuchuję i chcę być jak najbardziej w zgodzie z własnym sumieniem i z tym, co odczuwam po analizie tych wszystkich wypowiedzi i samego projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Otóż dla mnie istotną jest rzeczą to, co powiedział pan Kręglewski, że komisja wniosek pani radnej Pałuszek odrzuciła. Ale ja bym chciała wiedzieć, bo ja nie mam tej świadomości, że ja ten wniosek odrzucałam, będąc członkiem Komisji Planowania Przestrzennego. Pamiętam głosowanie nad wnioskiem dotyczącym tego fragmentu na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, mianowicie, aby ten grunt pozostawić gruntem rolnym. To było jeszcze chyba w minionej kadencji albo jesienią ubiegłego roku. Natomiast wniosek, o którym była mowa, że jest to stanowisko komisji, ja tego głosowania nie pamiętam i stąd dopytuję o to, jaki był wynik głosowania i czy to w ogóle było głosowanie. A to jest sprawa stricte taka formalna. Natomiast jeżeli chodzi o tę wypowiedź, Wojtku, twoją, że nie mamy moralnego prawa innemu właścicielowi gruntu rolnego odmówić prawa do zabudowy, nie mogę się z takim, powiedzmy, podejściem zgodzić. Bo tutaj nie chodzi o to, że ktoś, że wszystkie grunty rolne muszą być zabudowane. Prawda? Nie chodzi o to. One mogą być zabudowane, prawda, jeżeli my taki plan miejscowy uchwalimy, zgodny ze studium, w którym to studium pierwotnie takie tereny pod zabudowę będą przewidziane. Prawda? Więc to jest dwukrotna nasza decyzja. Natomiast jak ja wyobrażam sobie zagospodarowanie w mieście? Miasto nie powinno być obszarem intensywnej czy mniej intensywnej gospodarki rolnej. Więc albo mamy w mieście obszary, które z racji walorów przyrodniczych albo innych chcemy chronić i dla tych obszarów nie zgadzamy się absolutnie na zabudowę, albo mamy obszary pozostałe, które mogą być gruntami przeznaczonymi czy to pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową bądź inną. Tak wyobrażam sobie funkcjonowanie miasta. Chyba, że ktoś jeszcze ma takie widzimisię, że na gruncie przeznaczonym pod budowę będzie sobie uprawiał, no ja nie wiem, rzepak, bo to będzie, powiedzmy, no, intratny interes na przykład, a wiosną jeszcze będzie na żółto kwiaty, kwitły będą w tym obszarze. Więc na gruncie, prawda, budowlanym, jeżeli to będzie jego własność, może sobie to robić, bo chyba zakazu by nie było, rozumiem. I teraz, proszę Państwa, patrząc na ten fragment, który wzbudza takie emocje.
To po kolei. Teraz Wojtek powie coś, bo się zgłosił i zaraz potem z powrotem. Dobrze? To proszę włączyć mikrofon pani Rotnickiej.
Dziękuję bardzo. Po wizji lokalnej tego obszaru, chciałam powiedzieć początkowo, chciałam się przychylić do tego, aby nie był to teren zabudowany. W tej chwili, kiedy ja to zobaczyłam, to po pierwsze, ja bym tam nie chciała mieszkać, bo mi się to nie podoba. Ale jeżeli ktoś chce tam mieszkać, to ten teren jak najbardziej pod zabudowę się nadaje. Ja tak to uważam, tak uważam. I proszę Państwa, no rozważmy to bez emocji. Czy ten klin na 30 domków położony między torami a ulicą ma być gruntem rolnym? Co tam będzie rosło? Kto to będzie uprawiał? Jeżeli nie ma być to grunt, powiedzmy, zalesiony, a tuż obok, gdzie mamy kemping, będziemy budować, nie wiem, czy wille, czy domy. Prawda, to logicznie jakoś się całości nie trzyma. Dlatego domagam się właściwie stanowiska Komisji Planowania Przestrzennego głosowania nad wnioskiem pani Pałuszek. Chcę odpowiedzi na to pytanie. I od tego uzależniam wynik swojego głosowania. Dziękuję.
Dziękuję. Wojciech Kęglewski.
Pani radna Pałuszek złożyła taki wniosek na ostatnim posiedzeniu komisji i głosowanie nad tym wnioskiem równa się tak, gdyby na przykład w tej chwili Rada Miasta nie poparła stanowiska komisji, która odrzuciła wniosek pani radnej Magdaleny Pałuszek, to przegłosowanie wniosku pani Magdaleny Pałuszek o wyłączenie tego terenu spod opracowania spowoduje, że głosowanie nad całością stanie się bezprzedmiotowe. Czyli w tym momencie 5 lipca mija termin ochronny, który został nałożony w związku z wywołaniem planu miejscowego i wszystkie osoby posiadające w rejonie opracowania grunt rolny mogą wystąpić o podobne warunki zabudowy, jak wystąpiła pani. Tylko gdzie tu jest ochrona zachodniego klina zieleni, to jest pytanie moim zdaniem retoryczne, bo każdy może sobie na to odpowiedzieć. Natomiast dlaczego ten teren nie jest do zabudowy? Z prostego względu. Najbliższe zabudowania, odległość do najbliższych zabudowań liczy się w kilometrach. Stosujemy zasadę zrównoważonego rozwoju i stosujemy, na którą się zresztą pani Marcinkowska powołała w swoim wystąpieniu, a to polega między innymi na tym, że na początku zabudowujemy tereny, które są w pobliżu zabudowy istniejącej i które mają dostęp do infrastruktury technicznej. Ewentualnie taki dostęp do infrastruktury technicznej może być w każdej chwili zapewniony. A tutaj tego warunku nie ma, stąd mój opór co do tego, żeby ten teren zabudować. Takich terenów w Poznaniu mamy ogromną ilość i proszę mi powiedzieć, jakich racjonalnych mam argumentów użyć wobec tych, którzy w kolejce po tego typu rozwiązania czekają, którym na dzień dzisiejszy konsekwentnie odmawiamy takiego prawa.
Dziękuję. Pan Przemysław Poligowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja być może nie odniosę się do meritum sprawy, natomiast niestety jeszcze raz odniosę się do tego, co kolega Wojtek był łaskaw powiedzieć i tutaj na sali obrad i poza. Znaczy Wojtku, jest mi po prostu bardzo przykro, że w debacie, która jest może czasem bardziej, czasem mniej merytoryczna, wobec osób, które nie podzielają zdania, które ty prezentujesz, używasz argumentów dotyczących związanych z oskarżeniami o korupcję czy nieuczciwość osobistą. Powiem szczerze, że można z różnych przyczyn swoje opinie, na podstawie różnych przyczyn swoje opinie formułować, ale nic do tego cię nie uprawnia. Jestem tylko ciekaw, czy również taką opinię masz o tych członkach swojego własnego klubu, którzy twoich opinii nie podzielają. Rozumiem, że są to osoby, do których na kilometr pachnie korupcją i co do których poprzednio miałeś przekonanie, że są uczciwe, a dziś już go nie masz. Dziękuję.
Dziękuję. Ja bym apelował, żeby wrócić do tematu uchwały. Pan radny Michał Grześ.
O teraz. Niedługo zgubię wątek przez to oczekiwanie na głos. Nie, znaczy ja bym prosił pana przewodniczącego, żebyśmy zanim przeszli do drugiego czytania, była sprawa jasno postawiona przez pana prezydenta. To znaczy, czy ta propozycja zapisu utrzymującego dotychczasowe przeznaczenie tych gruntów. Ja w związku z tym niepokojem pana radnego Kręgleskiego. Otóż z tego, co ja wiem, jeśli to są zabudowy siedliskowe, to wcale nie musimy tam dostarczać ani kanalizacji, ani innych mediów. Takie zabudowy powstają. Przypominam, że pan prezydent Frankiewicz, zdaje się, w Morasku również taką budowę przeprowadził i mieszka w takim budynku, który powstał na zasadzie siedliskowej. Była afera, jak mu wodociągi chciały prowadzić wodę specjalnie dla niego, ale po tej aferze jakoś się wycofały. Także, że powstają takie budynki, ale jak gdyby one nie mają takich praw na zasadzie, kiedy my w planie stwierdzamy, że miasto tam zrobi drogi, inne rzeczy, tak? To jest siedliskowa, czyli jest zabudowa wiejska, ani nie będziemy musieli tam robić ulic, bo na wsi ulic nie ma, ani chodników. Jak sobie sami zrobią, to se zrobią. Natomiast jest to zabudowa siedliskowa, jak to niektórzy mówią w cudzysłowie, wiocha. I no, jak ktoś chce tak mieszkać, to nie przeszkadzajmy mu. Natomiast w związku z tym proszę o to, czy pan prezydent zdecyduje się o zachowanie praw nabytych dla właściciela tego terenu. O nic innego nam nie chodzi. Nie walczymy dzisiaj o zabudowę wielorodzinną, bloki. My tylko, przynajmniej tutaj ja i moi koledzy, walczymy o zachowanie praw nabytych i tylko o to chodzi. Jeśli pan prezydent to uzna, nie ma sprawy. Jeżeli nie uzna, bałbym się głosować nad poprawką pani radnej Pałuszek, ale boję się, że nie będzie innego wyjścia.
Dziękuję. Pan prezydent Jerzy Stępień.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, nawiązując do ostatniej wypowiedzi pana radnego Grzesia, ale w jednym zdaniu, za chwilę do niej wrócę, to nie jest kwestia uznania bądź nieuznania czegoś przez pana prezydenta. No tutaj organem właściwym do rozstrzygnięć jest Rada Miasta Poznania zgodnie z kompetencjami, które ustawodawca jej przyznał. Natomiast kilka uwag odnośnie wypowiedzi, często rzeczywiście bardzo emocjonalnych. Zdaje się, że po raz pierwszy w tej kadencji tak emocjonalnych, które siłą rzeczy wymagałyby odniesienia się z mojej strony. Najpierw odnośnie takiego pewnego kolorytu niektórych wypowiedzi. Otóż najpierw pan radny Grześ był uprzejmy przytoczyć historyjkę niepopartą nazwiskami i faktami o metodologii tworzenia studium, że jakaś pani gdzieś tam postawiła kropkę, bo blisko mieszka i chce mieć market. Panie radny, ja prosiłbym, by pan w poczuciu odpowiedzialności za poprawność procesów planistycznych złożył mi odpowiednią informację w tej sprawie, popartą, jak powiadam, opisaniem bliższym tych okoliczności, bo jeśli taka rzecz miała miejsce, to jest to oczywiście niedopuszczalne. Jeśli natomiast nie, no to stopień wiarygodności pana radnego również w innych wypowiedziach mógłby być kwestionowany. Pan radny Napieraj z kolei użył sformułowania, że osoby, które są właścicielami tych gruntów, zapewne nie znajdują się na tu, cytuję, ulubionej liście deweloperów, ulubionej w mieście, tak, liście deweloperów. Otóż, panie radny, zapewniam pana, że według, że tak powiem, stanu mojej wiedzy nie ma takowego rankingu, nie ma takiej listy. I proszę mi wierzyć, nic o istnieniu takowej liście i jakichś faworytów w tej przeciwnej kategorii czy dyscyplinie, no ja przynajmniej nic nie wiem. Pani radna Pałszek z kolei powołała się, zacytowała jedno sformułowanie z decyzji samorządowego kolegium wykonawczego, czyniąc dalej, jak rozumiem, zarzut czy wytyk w stronę Urzędu Miasta, że nie zaskarżyło decyzji samorządowego kolegium odwoławczego. Otóż nie zaskarżyło, bo nie mogło. Ja służę przykładami w tej sprawie. Miasto nie jest stroną. Przecież pani radna, no pani o tym wie. Myśmy próbowali wielokrotnie skarżyć rozstrzygnięcia SKO, ale kwestionowano naszą tutaj właściwość procesową skutecznie. Prawda? No właśnie. Także miasto jakby nie było sensu skarżyć, bo i tak byłoby to nieefektywne. Jako prawnik pani przecież doskonale o tym wie, a zatem jakby stopień precyzyjności pani przekazu też był, powiedzmy, niewystarczający. Natomiast co do meritum sprawy, o którą pan radny Grześ pyta, czy chciałby uzyskać naszą opinię, otóż w moim przekonaniu poprzez usankcjonowanie tego planu, a więc jego przyjęcie, sytuacja prawna i faktyczna właścicieli nie ulegnie zmianie. Grunt jak był rolny, tak rolny pozostanie z prawem zabudowy siedliskowej, tak jak było, tak będzie. A zatem w kwestii tego praw nabytych, o których pan pytał, w mojej ocenie oczywiście, nie każdy tę ocenę musi podzielić, ale jestem głęboko przekonany o słuszności tej oceny. W takich kategoriach sytuacja właścicieli nie ulegnie zmianie, nie ulegnie poprawie, bo poprzez zmianę tego gruntu na grunt stricte inwestycyjny oczywiście ta sytuacja właściciela uległaby zdecydowanej poprawie. I również w tych kategoriach, tu również do pani radnej Pałszek słowo, mówienie dzisiaj o roszczeniach odszkodowawczych, no uważam, jest zdecydowanie przedwczesne i dość wątpliwe, bo one mogą mieć miejsce skutecznie w sytuacji rzeczywiście utraty wartości nieruchomości, tak mówi ustawa, wskutek rozstrzygnięć miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Co do innych kwestii, dlaczego rzeczywiście miejska pracownia taki prezentuje pogląd, by w trosce, nie wiem, czy celem zachowania pewnego ładu, pewnej myśli przestrzennej, nie zezwalać na przekształcenie tego gruntu na grunt inwestycyjny, no to może pan dyrektor Cezar, jeśli będzie taka państwa wola i życzenie, ale no właśnie jakby ta naczelna zasada, że byłaby to ingerencja w pewną przestrzeń, no taka niepowiązana w sensie przestrzennym czy urbanistycznym z sąsiedztwem. To tyle z mojej strony.
Dziękuję. Pani radna Pałuszek.
Kilka sprostowań, ponieważ autorytet osób wypowiadających się pozwala sądzić, że to, co mówią, to jest bezwzględna prawda. Otóż nie zawsze jest to tak do końca precyzyjne. Tak jak nie było precyzyjne z KW-110, co zostało wyjaśnione w Lasku Marcelińskim. I tak samo jest nieprecyzyjne sformułowanie, że do najbliższej zabudowy to są kilometry. Otóż Psarskie to jest kilkaset metrów i to jest wieś Psarskie. Także spójność miasta jest. Rzeczywiście, tory i ulica powodują, że nie ma bezpośredniego sąsiedztwa, tak? Bo tory mają swoją własną działkę jako nieruchomość i droga tak samo. Natomiast jeśli chodzi o tą skargę SKO, no przedstawił pan prezydent to tak, jakbyśmy nie mieli normalnego państwa prawa, gdzie jedna strona może się odwoływać, a druga nie. Otóż są instrumenty, nie wprost, ale są instrumenty, które oczywiście pozwalały, żeby miasto się odwołało, gdyby była taka wola. No nie zrobiło tego, więc się uprawomocniło i proszę nie mówić tutaj, że ja mówię o tym, iż biedne miasto w ogóle nie mogło i wprowadzam w błąd, bo to nie jest tak. Po trzecie, faktycznie nie mogę przesądzać, jakie będzie odszkodowanie, natomiast na to też jest orzecznictwo już Sądu Najwyższego, że nie liczy się uznanie, że to tylko rola i nadal jest rola, że było użytkowane jako puste i jest użytkowane jako puste. Nie, liczy się wolny rynek, po prostu wolny rynek i obecna wycena rzeczoznawcy. Także oczywiście no możemy się spierać, no widać ewidentnie rozbieżność, że tak powiem, sposobu patrzenia na to. I dlatego no nie szafujmy, bo jeżeli się nie wie, ile jest kilometrów, jeżeli nie wiemy, ile tam jest, bo się nie jeździ w tamte rejony, to proszę się nie wypowiadać, bo naprawdę tam nie jest daleko do najbliższego domu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Smul.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, proszę Państwa, chciałbym się zwrócić przede wszystkim do Pana Przewodniczącego Poligowskiego w związku z zarzutem być może kolokwialności języka Pana Przewodniczącego Kręgleskiego. Panie Przewodniczący, chciałbym uprzejmie zauważyć, że zarzut, który tutaj się pojawił. Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Ale mówiłem, Panie Przewodniczący Poligos. Chciałbym uprzejmie zauważyć, że zarzut, który się tutaj pojawił, blokowania drobnych inwestorów celem utrzymania wysokich cen terenu korzystnych dla niektórych deweloperów, można kolokwialnie nazwać korupcją. A taki zarzut się pojawił przeciwko wypowiedzi przewodniczącego Kręgleskiego. W związku z tym słuchajmy ze zrozumieniem, co tutaj się dzieje i co kto mówi, nawet jeśli używa sformułowań, które nie od razu są przekładane na ten kolokwializm. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że jestem bardzo zdziwiony, odbiegając od tego tematu, i naprawdę nie wiem, jak postąpić. Chciałbym w pewnym sensie sprostować pana prezydenta Stępnia w sprawie dotyczącej kropki. Proszę państwa, ja nie jestem prawnikiem, ale jeśli chodzi o tryb uchwalania prawa, dla mnie intuicyjnie kropka lub sformułowanie lub czasopisma nie ma żadnego znaczenia. W związku z tym, panie radny Grześ, ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Grześ.
Do wypowiedzi poprzednika się nie stosunkuję, bo myślę, że została nieco przeintelektualizowana. A ja prosty człowiek, więc nie będę się tutaj do niej tego. Natomiast co do kropki, to tylko powiem tyle. No, każdy normalny człowiek, jeśli zobaczy, że proponuje się budowę supermarketu w miejscu, do którego nie ma praktycznie dojazdu żadnej drogi, a ta, która istnieje, jest zapchana już przez sortownię śmieci, no to wystarczy to zobaczyć, żeby określić, że to jest nienormalne. Ale to tak na marginesie. Ja chciałbym tak, jeżeli pan prezydent nam mówi, że ten zapis nie spowoduje żadnej zmiany, no to co za problem wprowadzić ten zapis? I chciałbym zaproponować, żebyśmy doszli już do końca. Jeżeli pan prezydent sam nie wprowadzi tego zapisu, pozostawiającego zapis o dotychczasowym przeznaczeniu działki, czyli teren rolny za budową, no to chciałem zaproponować odroczenie rozpatrywania tego punktu do następnej sesji, byśmy w zgodzie z prawem, ci, którzy chcą, mogli zaproponować właściwe brzmienie poprawki, ponieważ jeszcze raz powtarzam, nie chciałbym głosować bardziej niebezpiecznej poprawki pani radnej Pałuszek, która jest niebezpieczna, to się zgadzam. Natomiast jeśli tutaj dla pana prezydenta nie ma to znaczenia, to oczekuję takiej autopoprawki. Jeśli nie zostanie wprowadzona przez pana prezydenta, to chciałbym, żeby ją radni mogli wprowadzić, a jednocześnie przez to głosowanie o odroczeniu, by rada mogła wprowadzić tę poprawkę. No zobaczymy, jaki jest w ogóle tutaj rozkład głosów, czy w ogóle warto kruszyć dalej kopię, bo być może już większość radnych jest przekonana głosować bez zmian, bez skreśleń, no to w tym momencie nie ma problemu. Także jeszcze tylko tu porozmawiam z panem prezydentem i powiem, co chcę, tak?
Ja zrozumiałem wypowiedź pana prezydenta, że w zapisach tego projektu jest tak, jak pan radny sobie życzy, ale być może to sprawdzicie, a w międzyczasie pan radny Wojciech Kręgleski.
Chciałbym poprosić o pół godziny przerwy.
Ogłaszam przerwę do godziny 17:25.